Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Dominik Mazur, polityk Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego w powiecie gdańskim. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Wyłaniają nam się powoli kandydaci na prezydenta w przyszłorocznych wyborach. W pana ocenie, jaka to będzie kampania? Spodziewa się pan merytorycznych, ciekawych sporów, czy jednak kampanii emocjonalnej?
To znaczy, moja ocena będzie bardziej taka, że to będzie kampania bardziej emocjonalna. Widzimy już te pierwsze ruchy i takie zapowiedzi odcięcia tlenu tak naprawdę Platformy Obywatelskiej innym kandydatom. Ja ocenię tą kampanię bardziej jako brudną, bo jeżeli już dochodzi do tego, że Platforma Obywatelska szkaluje pierwszych kandydatów i chociażby na pewnych stronach medialnych czytamy jakieś tam różne powiązania, na przykład pana Karola Nawrockiego, czy tam szkalowanie już na przykład z Pawłomira Mentzena, no to czego się można spodziewać niż właśnie takiej brudnej kampanii. Będzie to na pewno walka. Walka w pewnych momentach nieczysta. Ja jestem ciekaw, czy oczywiście rywale polityczni dopuszczą się znów do kradzieży na przykład jakichś pomysłów, którzy już pewni kandydaci zaproponowali, no i to będzie bardzo ciekawe.
Mówi pan o kopiowaniu rozwiązań jakichś legislacyjnych, tak? Czy rozwiązań na jakiś dany problem, tak?
O, jak najbardziej. To znaczy, proszę sobie na przykład spojrzeć na chociażby ostatnie wybory do Sejmu i Senatu, jak to Konfederacja na przykład przedstawiła bardzo dużo pomysłów, bardzo ciekawych pomysłów, na przykład kwota wolna od podatku i kto to później skopiował. Nie będę teraz oczywiście mówił tutaj po imieniu partyjnym, ale no, było to widoczne, że zaskarbili sobie pewne nasze pomysły i starali się je później jakoś tam...
Ale zgodzimy się, znaczy inaczej, może nie wiem, czy się zgodzimy, tylko zapytam, czy Konfederacja odkryła na świecie kwotę wolną od podatku?
Nie, jak najbardziej nie, ale jeżeli jesteśmy partią, która potrafi to w stanie jakimś przedstawić merytorycznym i zaproponować coś i proponujemy to wyborcom jako pierwsza partia, a później ktoś to kopiuje nieudolnie i nawet tego nie potrafi zrealizować, no to zadajmy sobie proste pytanie.
Dużo pan mówi o Koalicji Obywatelskiej. To będzie główny rywal z perspektywy Konfederacji w tych wyborach prezydenckich nadchodzących?
To znaczy, panie redaktorze, ja jestem politykiem Konfederacji i oczywiście my mamy swojego kandydata, którym jest Pawłomir Mentzen. Ja oczywiście życzę naszemu kandydatowi drugiej tury. Jeżeli do takiego starcia dojdzie, no to w tym momencie oczywiście no, będzie dwóch kandydatów. Jeżeli to będzie kandydat Koalicji Obywatelskiej i chociażby Konfederacji, no to na pewno ta walka będzie bardzo ciekawa.
Przy drugiej turze wszystkie rozmowy, że tak powiem, i pytania będzie trzeba zadać na nowo i gra zacznie się od początku, ale skoro pan życzy, to jest myślenie życzeniowe, czy uważa pan, że jest realna szansa, żeby Sławomir Mentzen w drugiej turze się znalazł?
To znaczy, to jest bardzo dobre pytanie i oczywiście to pytanie nie ma takiej jednoznacznej teraz odpowiedzi. Czy to jest myślenie życzeniowe? Uważam, że nie. Na razie ta kampania Sławomira Mentzena idzie bardzo dobrze. Uprawia tą kampanię bardzo skutecznie. Dociera do coraz większej ilości osób tak naprawdę. Przedstawia swój jasny program. Ten program mówi wprost, jakim chce być prezydentem dla Polski, jakim chce być prezydentem dla Polaków. Przekazuje tak jakby tą wizję Polski asertywnej na arenie międzynarodowej. Przekazuje wizję Polakom, która mówi, że Polska potrafi też na arenie geopolitycznej powiedzieć nie i bronić swoich interesów. Więc to nie jest życzeniowe podejście. Wszystkim zdecydują tak naprawdę koniec końców wyborcy.
Ale żeby tych wyborców przekonać i w drugiej turze się znaleźć, to będzie się trzeba odróżnić bardziej od Rafała Trzaskowskiego, czy na przykład kandydata obywatelskiego Karola Nawrockiego, mówię to z pewnym przekąsem, kandydata przedstawionego przez polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Co znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, jeżeli na przykład teraz byśmy postawili obok siebie Sławomira Mentzena i Rafała Trzaskowskiego, no to jest wybór tak naprawdę bardzo czysty pomiędzy lewą a prawą stroną. Wiemy, jakim kandydatem pan Rafał Trzaskowski jest. To jest polityk bardziej lewicowy i mi do głowy od razu, jeżeli ja wspominam o tym nazwisku, to od razu mi przychodzą pewne słowa do głowy, na przykład, że nasza planeta płonie. No i tak naprawdę Platforma Obywatelska ostatnio dała dużo powodów już samym Polakom, żeby w formie domyślenia troszeczkę bardziej, kogo tutaj wybrać i w jaką stronę iść. I widzimy właśnie, że ten odbiór jednak tej formie wyborców centrolewicowych nagle skręcają delikatnie w prawo. No i tutaj będzie walka bardzo mocno o ten elektorat. I teraz, jeżeli byśmy zestawili naszego kandydata z Karolem Nawrockim, no to ja zadam proste pytanie, co my o tym kandydacie wiemy. Okej, okay, jest
pan... O waszym, czy o Karolu
Nawrockim? Nie, o Karolu Nawrockim, o kandydacie PiSu, bo nazwijmy go po imieniu. No, to znaczy, niby kandydat obywatelski, który został wybrany przez obywateli z poparciem PiSu. To znaczy, jak dla mnie jest to bardzo dobra zagrywka PR-owa, bo oczywiście jest to kandydat nie z poprzedniego rządu, czyli nie jest jakoś tam umoczony w te sprawy i nikt mu nic nie może zarzucić.
Rozumiemy mechanizm tej zagrywki, ale w pana ocenie ona będzie skuteczna? To znaczy wyborcy w to uwierzą?
Ja uważam, że wyborcy mają swój mózg, swój umysł i będą decydować racjonalnie później, przy pierwszej turze. Ja oczywiście mam nadzieję, że ta racjonalność pójdzie bardziej w stronę naszego kandydata, a nie w stronę kandydatu.
Czyli
PiSu.
W tej pierwszej turze to właśnie Karol Nawrocki będzie głównym rywalem dla Sławomira Mentzena? Przedstawiciela Konfederacji?
To znaczy, sądzę, że w tym przypadku jak najbardziej, no bo tu mówimy jednak o kandydatach prawicowych. I w tym momencie te starcie jednak o ten elektorat prawicowy będzie. Niemniej jednak musimy wziąć pod uwagę, że pan Sławomir Mentzen rozpoczął swoją prekampanię już w bardzo szybki sposób. Jeździ po
całej pierwszy Polsce. Tak naprawdę tak, w Polsce no. Rozpoczął ją, nie za wcześnie?
Czy nie za wcześnie? To znaczy, jeżeli pan chce mnie teraz się zapytać, czy on się nie wypali do tej pierwszej...
To jest moja intencja.
No, tak się domyślałem. Uważam, że nie. Bo jeżeli podjął się już tej walki i widać, jak tą kampanię prowadzi i ta intensywność wzrasta z dnia na dzień tak naprawdę i mamy coraz więcej miast, które są odwiedzane, jest coraz więcej rozmów prowadzonych i tak dalej, więc my nie widzimy tego osłabienia, wręcz przeciwnie. To tak naprawdę tego kandydata motywuje. A kampania, nie oszukujmy się, kampania prezydencka jest bardzo ciężką kampanią, jak zresztą każda inna. Pan Sławomir Mentzen został wystawiony przez nas, czyli tak naprawdę cała Konfederacja go popiera i to jest nasz kandydat, który trzeba też zauważyć, z otwartą haubicą wychodzi wobec właśnie naszych
otwartą
wyborców.
Otwartą haubicą. Przełbicę pan miał
no,
na myśli.
Tak, przełbicą. Tak. Przepraszam. Przejęzyczenie.
Nie, bo od haubica, przełbica brzmi podobnie, ale różnica znaczna jednak.
Tak jest. To znaczy jednak wychodzi do tych wyborców i z nimi rozmawia. Konfrontuje się. Pozwala też na te wszystkie rozmowy i nie boi się stawić czołu nawet trudnym pytaniom.
Jeżeli, przepraszam, wejdę w słowo na sondaże, spojrzymy, no nie ma ich zbyt wiele, ale te, które się ukazały, chociażby przeprowadzone dla faktów TVN, TVN24 z tych, przepraszam, to sondaż partyjny, tutaj mamy sondaż przeprowadzony dla Wirtualnej Polski, z niego wynika, że Sławomir Mentzen ma trzeci wynik na razie w stawce, drugi ma Karol Nawrocki, kandydat obywatelski, lub kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Zależy, kto jak to ocenia. Natomiast no, to są ci dwaj kandydaci prawicowi. Jako pierwszy jest oczywiście Rafał Trzaskowski. Siłą rzeczy będą oni rywalizować o głosy. Więc jak może się Sławomir Mentzen od Karola Nawrockiego odróżnić, żeby tych wyborców prawicowych przekonać właśnie do siebie? Bo część ekspertów mówi już o tym, że jednak większy może więcej i kandydat Prawa i Sprawiedliwości jako tej silniejszej partii będzie silniejszym magnesem do rywalizacji takiej zero-jedynkowej, ideologicznej.
Oczywiście. To znaczy słuszna uwaga, ale w pierwszej kolejności chciałbym się zapytać, czy ten sondaż został przeprowadzony na jakiej ilości osób? Czy posiada pan te dane? Bo ja po prostu nauczyłem się jednej rzeczy, że nie ufam sondażom, bo sondaże potrafią być bardzo niedowartościowane w formie niedoszacowane.
Na próbie liczącej 1000 osób 24 listopada, ale skoro ktoś ten sondaż zamówił, opublikował go, jakby zakładajmy, że został on wykonany zgodnie ze sztuką.
Tak, no to znaczy okej, okay, no to zgodnie
z prawdziwym sondażem wyborczym są wybory, tak na dobrą sprawę.
Dokładnie.
I o tym pamiętajmy, a reszta to tylko takie wskaźniki, o których możemy sobie dyskutować.
Panie redaktorze.
Nadal aktualne jest pytanie, jak się mają ci dwaj kandydaci odróżnić od siebie, żeby no, wyborców na prawicy zawalczyć.
To znaczy, ja tylko dokończę tą kwestię odnośnie tego sondażu. Ja nie ufam sondażom, bo jak pan dobrze wspomniał, 1000 osób, więc dla mnie to nie jest sondaż. Sondaże potrafią być po prostu niedowartościowane, niedoszacowane, a na próbka 1000 osób to jest nic. Tak naprawdę jeszcze, jakbym zapytał się o miejscowość, no to zależnie od miejscowości oczywiście to też
zakładam,
by była
inna
kwestia.
Zakładam, że tak zwana próba reprezentatywna jednak została tak uzyskana, skoro ktoś ten sondaż postanowił opublikować.
Okej, dobra. To znaczy... Żeby odpowiedzieć teraz na pytanie, co by musiał jeden kandydat zrobić, żeby wypaść wobec drugiego kandydata lepiej, to jest bardzo ciężkie pytanie. Bo ja tak naprawdę o panu Karolu Nawrockim tak do końca dużo nie wiem i sądzę, że bardzo dużo osób ma z tym problem. Wiemy oczywiście, że no, był tak jakby w IPN-ie, był tak samo odpowiedzialny za muzeum. Okej, ale... co za tym idzie, co on będzie reprezentował i co on przedstawi jako osoba. Znamy jego oczywiście wykształcenie, czyli wiemy, że jest historykiem i teraz on będzie tak naprawdę konkurował z przedsiębiorcą. Jako panem doktorem Sławomirem Mentzenem, którym wiemy, że on jest doradcą podatkowym, jednak prowadzi swoją kancelarię podatkową, która odnosi bardzo duży sukces.
No i to będzie w pana ocenie atut duży Sławomira Mentzena?
Jak najbardziej. Prawo podatkowe, a teraz w trakcie kryzysu tak naprawdę rosnącej inflacji i tak dalej, no to jest bardzo duży plus tak naprawdę dla Polaków, bo co dla nas jest ważne jako Polaków aktualnie? Żeby rachunki były niskie, żebyśmy mieli za co zrobić zakupy i tak dalej. No i właśnie na tym też nasz kandydat, czyli Sławomir Mentzen, się aktualnie skupia. I on tak naprawdę właśnie w te tony gra. Ale nie tylko te. Proszę popatrzeć też, jak się wypowiada chociażby nad podpunktem geopolityki, podpunktem bezpieczeństwa Polski. Jego podejście jest bardzo asertywne i mówi wprost, nie pchajmy się niepotrzebnie do konfliktu, gdzie chcą nas teraz wrzucić. Więc... uważam, że to jest bardzo racjonalne podejście. Co kandydat PiSu nam zaprezentuje, to się jeszcze okaże.
No i okaże się jeszcze, jak odbiorą to wyborcy. Mimo wszystko jeszcze sondażu się trzymając, tym razem partyjnego, przeprowadzonego dla wspomnianego TVN-u. Koalicja Obywatelska 35%, PiS 32%, więc lekka przewaga koalicji i na trzecim miejscu właśnie Konfederacja. Z wynikiem 13% i pojawiają się takie głosy, że może jakaś koalicja PiS-u z Konfederacją z racji takich wyników mogłaby się pojawić. Kolejne miejsca to Lewica i Trzecia Droga po 7%, więc nadal ten obóz rządzący dzisiaj utrzymuje zgodnie z tego, co wynika z tego sondażu, przewagę, ale taka koalicja mogłaby zaistnieć, byłaby możliwa, czy to takie tylko medialne spekulacje?
To znaczy, nie jestem jednoznacznie w stanie odpowiedzieć na te pytanie. Oczywiście,
to
bo
jest
to wszystko...
najciekawsze, co myślą o tym doły partyjne tak zwane właśnie.
Co myślą o tym doły partyjne? To znaczy, ja uważam, że czy taka koalicja mogłaby mieć miejsce, wszystko się okaże w czasie, czy my jako politycy regionalni ze sobą współpracujemy, jak najbardziej. Bo jeżeli trzeba coś zmienić regionalnie, co jest korzystne na przykład dla mieszkańców powiatu gdańskiego, to moim zdaniem zawsze trzeba się dogadać, jeżeli chodzi tutaj o dobro. Tak?
To jest jasne. Lokalnie to wygląda inaczej. Ja tam u góry na poziomie centralnym?
Na poziomie centralnym, to są już decyzje bardziej strategiczne i taktyczne. Czy taka koalicja by wchodziła w grę? To znaczy, sądzę, że sygnały są z jednej i z drugiej strony. Widzimy też również, że PiS w końcu odchodzi od tej strony centrolewicowej i wchodzi z powrotem w tą stronę prawicowo-konserwatywną i coraz bardziej krytykuje chociażby właśnie politykę Unii Europejskiej, podatki unijne i tak dalej, co nas bardziej cieszy. Czy to jest jednak zielone światło do koalicji? Ciężko mi powiedzieć. Sądzę, że jeżeli ktoś podejmie w centrali taką decyzję, to na pewno z centrali o takiej decyzji się dowiemy.
Dyplomatycznie pan wybrnął z odpowiedzi na to pytanie. Czas tam się powoli kończy, ale chcę jeszcze na koniec o jedną rzecz zapytać. Konfederacja złożyła projekt nowelizacji ustawy, który zakłada zwrot kosztów wizyty u prywatnego specjalisty, zwrot przez NFZ, jeżeli pacjent czekałby na taką wizytę dłużej niż 2 miesiące, tak umownie mówiąc, dłużej niż 60 dni. W ostatnich dniach taka propozycja została złożona. Pozwolę sobie na delikatną złośliwość a propos tego kopiowania i tak dalej, bo nawet Przemysław Wipler mówił wczoraj o tym, że to jest projekt, który obiecywała Trzecia Droga wcześniej i liczy na to, że Trzecia Droga go wesprze. Ogólnie uważa pan, że to się uda przeprowadzić? Że Polacy przestaną czekać w tak długich kolejkach do specjalistów, bo będą mieli jakąś taką alternatywę?
To znaczy, bardzo dziękuję za tą złośliwość. A ja tu nie odpowiem złośliwością, ja odpowiem to w taki bardziej inny sposób. To znaczy,
złośliwość miała tylko wykazać, że politycy razem sobie podkradają różne projekty po prostu.
Tak, tylko sądzę, że nie musielibyśmy podkradać tego pomysłu, jeżeli Trzecia Droga by go zrealizowała tak, jak go obiecała. I w tym przypadku miałoby to ręce i nogi. Uważam, że tak jakby ta poprawka jest racjonalna dla Polaków, a została złożona tylko dlatego, że widzimy aktualnie, jakie są problemy w służbie zdrowia. I te kolejki, w formie problem z kolejkami, jest już od kilku lat i nie jest rozwiązywany skutecznie. I aktualnie ten problem będzie się coraz bardziej pogłębiał, a będzie się chociażby pogłębiał też dlatego, że mamy jeszcze oczywiście ten kryzys związany z Ukrainą. Wpuściliśmy tak jakby osoby z Ukrainy do naszej służby zdrowia w preferowany sposób, no i w tym momencie te kolejki się jednak wydłużają.
Więc trochę lekarzy też wpuściliśmy.
Wpuściliśmy trochę tych lekarzy, ale niemniej jednak też trochę lekarzy, którzy są uczeni w Polsce, wyjeżdżają też za granicę, no bo te zarobki są lepsze, ale to już nie jest
delegacja. Osobna historia, tak.
Czy to będzie...
Przejdzie, czy nie przejdzie ten projekt? Bo czas nam się kończy.
Mam nadzieję, że przejdzie, bo jest to, uważam, racjonalne. Nie jest to rozwiązanie całkowitego problemu i sądzę, że nad tym trzeba jeszcze usiąść i podebatować i znaleźć konkretne rozwiązanie. Jak na razie będzie to na pewno... krótkotrwałe rozwiązanie, żeby tak jakby te pierwsze problemy zażegnać.
I tutaj na ten moment postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za spotkanie o poranku.
Dziękuję uprzejmie, dziękuję Państwu za słuchanie.
Gość Radia Gdańsk.